W Gorzowie Wielkopolskim odbyły się obchody 40. rocznicy Gorzowskiego Sierpnia. W uroczystościach wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda oraz szef NSZZ Solidarność Piotr Duda.
Prezydent Polski odsłonił instalację upamiętniającą wydarzenia z 1982 roku i wręczył odznaczenia uczestnikom protestów w tym mieście.
W swoim wystąpieniu Andrzej Duda podkreślił, że wówczas zwyciężyła Solidarność i jest także dziś symbolem wolnej i niepodległej Polski. Prezydent zwrócił uwagę, że mimo represji, jakie zgotował Polakom reżim komunistyczny, ludzie byli niezłomni.
I tą niezłomność pokazał także Gorzów, pokazał postawą jego mieszkańców, pokazał tamtego dnia 31 sierpnia 1982 roku, w czasie stanu wojennego, w czasie wszystkich jego obostrzeń, w czasie, kiedy obowiązywało prawo karne stanu wojennego, w czasie, w którym tu w Gorzowie komuniści z Komitetu Wojewódzkiego razem z milicją i Służbą Bezpieczeństwa lekceważyli mieszkańców, uważając, że na jakieś spotkanie protestacyjne nie przyjdzie więcej niż kilkadziesiąt, kilkaset osób.
Głos podczas obchodów zebrał także przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda.
W 1982 roku, 31 sierpnia, ludzie wyszli tutaj na ulicę, aby pokazać, że Solidarność żyje i Solidarność jest w naszych sercach i nie pozwolimy na delegalizację Solidarności. Gorzowianie pokazali prawdziwy charakter. Pokazali, że mimo zniewolenia można walczyć o swoje marzenia. I te marzenia mieli w sercach. I za to w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność bardzo dziękuję. I dzisiaj odznaczonym i tym wszystkim bezimiennym.
31 sierpnia 1982 roku wokół katedry zaczęli gromadzić się mieszkańcy Gorzowa. Protestowano przeciw stanowi wojennemu. Była to największa demonstracja polityczna w historii ziemi lubuskiej.
Komunistyczne władze represjonowały uczestników gorzowskiego sierpnia. Milicja zatrzymała łącznie 202 osoby. 26 osób skazano na karę kilku lat więzienia.
Rząd przyjął projekt budżetu państwa na przyszły rok. Dochody państwa mają być na rekordowym poziomie.
Z projektu wynika, że wzrosną wydatki na obronność i służbę zdrowia. Jednocześnie wszystkie dotychczasowe świadczenia społeczne zostaną utrzymane.
Więcej na ten temat Piotr Zembrzuski.
Zgodnie z projektem ustawy budżetowej dochody państwa wyniosą ponad 604 miliardy złotych, a wydatki 669 miliardów złotych. Deficyt samego budżetu ma być na poziomie około 65 miliardów złotych. PKB w przyszłym roku wzrośnie o 1,7%, a inflacja wyniesie 9,8%. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na konferencji prasowej, że wpływy podatkowe budżetu państwa w 2023 roku będą znacznie wyższe niż w poprzednich latach. Szef rządu powiedział, że wzrost wpływów podatkowych do budżetu jest wynikiem uszczelniania systemu podatkowego, które rozpoczęło się w 2016 roku, ale jest procesem ciągłym.
To są takie wartości, które jak zestawimy sobie z inflacją i z ostatnimi 7 latami lub ostatnim rokiem, pokazują, że cały czas proces uszczelnienia systemu podatkowego przebiega w sposób właściwy. I to jest to główne źródło zasobów finansowych, które przeznaczamy dla wzmocnienia bezpieczeństwa państwa polskiego i bezpieczeństwa polskich rodzin.
Minister finansów Magdalena Rzeczkowska dodała, że budżet został przygotowany z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej.
To jest ambitny budżet, ambitny, ale przygotowany również z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej i ogólno-geopolitycznej, w jakiej się Polska znajduje. Budżet bezpieczeństwa państwa, polskich rodzin.
Na uchwalenie ostatecznego projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej i wniesienie go do Sejmu wraz z uzasadnieniem. Rada Ministrów ma czas do 30 września.
Jutro zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach projektu Cyfrowe Kluby Seniora, który ma poszerzyć kompetencje cyfrowe w tej grupie osób.
Wnioski będą mogły składać organizacje samorządowe i pozarządowe, które na co dzień pracują z seniorami.
Na program zostanie przeznaczonych 12 milionów złotych. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie do 20 tysięcy złotych. Środki trafią do 600 podmiotów.
Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zwróciła uwagę, jak ważne jest wsparcie seniorów w sferze cyfrowej. Dodała, że na program czekają m.in. domy i kluby seniora.
jest oczekiwany zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i domy i kluby seniora, które może będą mogły skorzystać właśnie z tego projektu, aby przede wszystkim rozwijać umiejętności cyfrowe, ale także przede wszystkim troska o bezpieczeństwo i aktywność osób starszych jest dla nas bardzo ważna.
Sekretarz stanu do spraw cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński już dziś zachęca uprawnione podmioty do składania wniosków w ramach programu.
Tego czasu nie będzie bardzo dużo na aplikowanie, ale chcemy zamknąć te nabory najpóźniej do końca września, tak żeby jeszcze w tym roku te środki trafiły i mogły być skutecznie rozliczone przez tych, którzy te projekty będą prowadzić. To jest bardzo ważne, dlatego że reguły budżetowe, ale też chęć dostarczenia tego sprzętu, tych środków do potrzebujących jest naszym priorytetem.
Polityka senioralna jest ważna dla polskiego rządu. Wsparcie do osób najstarszych płynie od 2015 roku. Można tu wymienić m.in. wsparcie finansowe i tworzenie godnych warunków życia.
Konsekwencje rosyjskiego ataku na Ukrainę dla bezpieczeństwa międzynarodowego to jeden z głównych tematów nieformalnego spotkania ministrów obrony państw unijnych z udziałem m.in. władz ONZ i NATO. Podczas obrad w Pradze nasz kraj reprezentował wicepremier, szef MONU Mariusz Błaszczak.
Rozmowy unijnych ministrów skupiły się także na kwestii wsparcia dla Ukrainy, wypełnienia luk w zdolnościach obronnych poszczególnych państw, a także zacieśniania współpracy. Pod dyskusję poddano propozycje projektów, które mają temu służyć, relacjonował dziennikarzom wicepremier Mariusz Błaszczak.
Ja na przykład postawiłem sprawę dostarczania paliw, a więc również zdywersyfikowania dostaw surowców energetycznych do naszej części Europy, tak żeby przeprowadzić taką inwestycję w koordynacji z Sojuszem Północnoatlantyckim na zachodzie Europy jeszcze z czasów przed upadkiem Sowietów. Jest taki system, który dostarcza paliwa na rzecz oczywiście przede wszystkim wojsk sojuszniczych, ale także na rzecz państw, a więc pomysł polega na tym, żeby rozszerzyć możliwości dostarczania tych paliw do państw naszej części Europy i żeby ta inwestycja została sfinansowana z budżetu unijnego.
Szef MONU podczas obrad postulował też zwiększenie funduszu pozabudżetowego Unii Europejskiej, czyli Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju. Chodzi o uzupełnienie luk, które powstały w systemach obronnych państw po przekazaniu sprzętu na Ukrainę. Obecnie ten fundusz to 5 miliardów euro na 7 lat.
Jeden z paneli dotyczył pomocy państw dla walczącej Ukrainy. Minister Mariusz Błaszczak mówił o skali polskiego wsparcia i zwrócił uwagę, że mimo tej pomocy wciąż nie odblokowano nam środków z KPO.
W Pradze również dziś rozpoczęło się nieformalne dwudniowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw unijnych. Polskę reprezentuje minister Zbigniew Rau. Jednym z głównych tematów mają być zmiany w wydawaniu wiz dla Rosjan.
Ścierają się tu różne pomysły i na razie nie ma jednomyślności wśród krajów unijnych. Polska, kraje bałtyckie i Finlandia opowiadają się za całkowitym unijnym zakazem wiz turystycznych dla Rosjan.
Dr Paweł Więckowski z Instytutu Historii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej mówił na naszej antenie, że takie rozwiązanie byłoby najlepsze.
Bo to jest wręcz zapraszanie lisa do kurnika. My mówimy o społeczeństwie, o narodzie rosyjskim, który od wielu dziesięcioleci jest poddawany intensywnemu praniu mózgu, intensywnej ideologizacji, wychowywaniu w mitu takiego rosyjskiego imperializmu, wielkiej, świętej, prawosławnej matki Rosji. I oni nie widzą nic innego poza budową wielkiej Rosji, poza oddawaniem wręcz, pozwolę sobie użyć tego dosyć okropnego słowa, boskiej czci samemu Władimirowi Władimirowiczowi Putinowi, więc najlepiej byłoby po prostu nie wpuszczać tych ludzi do Unii Europejskiej.
Tymczasem kraje południa, jak Grecja i Cypr, które żyją z turystyki, na całkowity zakaz wydawania wiz nie chcą się zgodzić. Podobne stanowisko mają Francja i Niemcy.
Przeciwny jest również szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell. Stwierdził on jedynie, że możliwe są modyfikacje zasad wydawania wiz obywatelom Rosji.
To były wiadomości w Radiu Maryja.
Przed nami jeszcze pogoda.
Jutro na przeważającym obszarze kraju pochmurno, możliwe przejaśnienia. Na północy i południu przelotny deszcz. Temperatura maksymalna do 23 stopni, chłodniej na wybrzeżu i Pomorzu, tam około 19 stopni, a najchłodniej w rejonach podgórskich, tam od 15 do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty. Na barometrach jutro 1013 hektopaskali.